Drodzy Państwo, wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi patronite.pl/radiownet.
Słuchają Państwa o Poranka Wnet, godzina 7:46 właśnie wybiła. Czy wojna zagrozi całemu światu? To oczywiście pytania, które nasuwają się po tym, co wydarzyło się w nocy z 13 na 14 kwietnia. Mówię oczywiście o tych setkach irańskich pocisków i dronów, które poleciały w nocy z soboty na niedzielę na Izrael. A o tym będziemy rozmawiać z naszym gościem, Paweł Jan Rakowski, dziennikarz, publicysta, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
No to może właśnie na początek, czy wojna zagrozi całemu światu? Takie nagłówki pojawiają się w mediach, w gazetach. Czy jednak będzie to bardziej regionalny konflikt i regionalne konsekwencje tego irańskiego ataku?
No rzeczywiście, kwestia tego ataku na Izrael jest sprawą przede wszystkim tego regionu, mianowicie wiemy już, że do eliminacji tych pocisków, jak też dronów wziął udział lotnictwo amerykańskie, brytyjskie, przede wszystkim jordańskie, saudyjskie, tak więc tutaj cały Bliski Wschód tak właściwie zareagował i niejako się po raz kolejny ukazał tak zwana wizja bliskowschodniego NATO, to znaczy to, że Izrael współpracuje z państwami arabskimi przeciwko irańskiemu zagrożeniu, no jest czymś konstruktywnym i nawet wczoraj Benny Gantz, minister w izraelskim rządzie, tak jakby zapowiedział, że to będzie tak jakby główny owoc tego ataku, mianowicie to, że ta kooperacja izraelsko-arabska będzie poszerzana. Oczywiście ta kooperacja izraelsko-arabska jest dość mocno utrudniona, ponieważ nawet jeżeli ten atak irański na chwilę to wszystko zintegrował, to jednak przypomnę, że nie rozwiązując kwestii palestyńskiej, Izrael na dłuższą metę nie może zbudować żadnego porozumienia trwałego z Arabami. To jest pewnego rodzaju logika, że no po prostu Izrael nie może przeskoczyć kwestii palestyńskiej. Tak więc tutaj mamy sytuację historyczną, wydawałoby się, ponieważ pierwszy raz od początku konfliktu izraelsko-irańskiego, czyli od 1979 roku, niejako oba państwa bezpośrednio się stały. Tego wcześniej nigdy nie było. No i też widzimy, że akurat sprawa jest niezwykle ważna dla całego regionu. Teraz bardzo, ale to ostro krytykowany jest przede wszystkim król Jordanii, król Abdullah II, który tak właściwie to wykonując swój interes, jakim jest ochrona własnych przestworzy, tutaj wziął udział w całej tej operacji. Córka króla Abdullaha osobiście strąciła 6 dronów, jest pilotem, więc tutaj akurat jest ta kooperacja widoczna i oczywiście ta kooperacja wynika z tego, że kraje arabskie czują się mocno zagrożone pozycją Iranu, która jest mocna, bardzo mocna i jest stopniowo coraz bardziej wzrasta i w tej wojnie widzimy, jak potężnym swoje wpływy i możliwości jest Iran, który co prawda sprowokowany, ale tutaj zdecydował się na bardzo poważny cios, który no, zmienia historię. Tak, to wszystko zmienia historię.
Panie redaktorze, to spójrzmy jeszcze na te ewentualne kooperacje, czy na te ewentualne siły, które są przeciwko sobie, bo mamy linię Rosja, Chiny, Iran, ewentualnie Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wiemy, że Chiny w żaden sposób nie potępiły tego, co się stało, wręcz przeciwne. Wystąpiły o to, żeby Palestyna była już członkiem stałym, jeżeli chodzi o Organizację Narodów Zjednoczonych. Na czyje poparcie może liczyć Izrael w tym świecie arabskim, jeżeli chodzi o to zagrożenie irańskie? Czy w ogóle może liczyć?
To znaczy, to jest sprawa zasadnicza. Kraje arabskie czują się zagrożone tym, co się przede wszystkim irańskimi wpływami, które są potężne. Przypomnę, że Iran kontroluje Irak, Syrię, Liban, Jemen. No i też od samego początku wojny widoczne jest to, jak wielkie kłopoty ma król Jordanii. Znowu, bo to Jordania jest decydująca z tego względu, że w Jordanii 80% poddanych króla Abdullaha to są świadomi narodowo Palestyńczycy. No i że od samego początku wojny król musi mierzyć się z naciskami proirańskich milicji idących z kierunku Iraku i Syrii. Tak więc tutaj akurat można powiedzieć, że kraje arabskie, takie jak właśnie Arabia Saudyjska, Jordania, no nie chcą, ale muszą współpracować z Izraelem. I to jest tak jakby współpraca niezbyt jawna z tego względu, że no, Arabowie, muzułmanie nie za bardzo mogą tutaj tolerować otwarcie to, co się dzieje przede wszystkim od października, od 7 października, czyli to, że akurat no, trwa wojna pomiędzy Hamasem a Izraelem, w wyniku którego giną cywile w Gazie. Tak więc to jest jedna rzecz. No, dla Iranu kwestia palestyńska to są takie wrota, które dzięki którym no, ma dostęp tak właściwie do świata arabsko-sunnickiego i sukcesywnie wywraca ten świat. To jest naprawdę wielka umiejętność Iranu. No oczywiście tutaj też to jest taka stara koncepcja z czasów jeszcze prezydentury Donalda Trumpa, żeby tutaj Arabowie z Izraelem współpracowali i ta współpraca była tak jakby takim blokiem obronnym przeciwko irańskim wpływom. No to jest sprawa zasadnicza, że widzimy po raz kolejny, bo to już pierwsza taka sytuacja w sumie w trakcie tej wojny była, jak jemeński, znaczy nie jemeński, ale jak rebelianci Huti zaczęli grasować po Morzu Czerwonym, to była tak jakby zalążek tej kooperacji. Ta kooperacja dalej jest kontynuowana. Natomiast Iran oczywiście tutaj oddolnie, w związku z tym, że jest wielkie oburzenie na Izrael, ale też i na Zachód, tym, co się dzieje w Gazie, no tak jakby zagraża wewnętrznym porządkom krajów arabskich. No, oczywiście tutaj Iran można powiedzieć, że jest zwycięzcą obecnej wojny, która trwa na Bliskim Wschodzie na wielu różnych frontach i na wielu różnych odcinkach. I najstraszniejsze jest to, że mamy tego, znaczy można mieć tego pewność i świadomość, że jeżeli ta wojna się zatrzyma w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach, to ona się zatrzyma na tym etapie, którym ona jest. A przypomnę, że tak właściwie od 7 października to mamy rakiety i z Jemenu, i z Iraku, i oczywiście tutaj Liban, i Syria, bo jest cały czas jest wiszące w powietrzu zagrożenie izraelskiej inwazji na Syrię. I oczywiście tutaj teraz Iran bezpośrednio się zaangażował, że za kilka lat, kiedy wybuchnie kolejna wojna, ona jest nieunikniona, no to będzie ten stan otwarcia tej kolejnej wojny, która być może będzie tą wojną, o której kiedyś mówił Hassan Nasrallah, że ona będzie tą decydującą. No, jeśli chodzi tutaj o szersze tło polityczne, no to wiadomo, Rosja od początku tej wojny stanęła jednoznacznie kategorycznie po stronie arabskiej. Rosja generalnie do wojny, Władimir Putin tak właściwie miał ołtarzyki zarówno w Izraelu, jak i też w krajach arabskich, obojętni czy to chrześcijan, czy muzułmanów, szyitów, sunnitów, obojętne. Akurat taką miał pozycję bardzo dobrą wyjściową. No i w dalszym ciągu Rosja jest tutaj niezwykle ważna. Wspomniałem o możliwej inwazji izraelskiej na Syrię. To związane z przede wszystkim z tym, że to przez Syrię Izrael tak właściwie chciał okrążyć zagrożenie wynikające od syryjskiego Hezbollahu, a kilka dni temu media ujawniły, że Rosjanie pojawili się na wzgórzach Golan, co prawda bardzo symbolicznie stawiając tylko jedną budkę i jedną wieżę przy drodze wiodącej ze wzgórz Golan na Damaszek, czyli w miejscu, w którym to Izrael musiałby po prostu przejechać w pewnym momencie, a trudno sobie wyobrazić, że akurat armia izraelska będzie przejeżdżała obok Rosjan, tutaj oglądających ładne widoki. Tak więc tutaj oczywiście jeszcze kwestia Chin. Chiny są tutaj niezwykle ważne z tego względu, że zapewniają pewnego rodzaju bezpieczeństwo, jeśli chodzi o ciśnienie Ormus. To wynika przede wszystkim z tego, że akurat to stamtąd ma płyną surowce z Zatoki Perskiej dla Chin i oczywiste jest to, że tutaj chcą w pewien sposób, żeby przynajmniej ten strategiczny obszar był dla nich bezpieczny. Oczywiście Chińczycy nie mają problemów z rebeliantami Huti, którzy zablokowali cieśninę Bab al-Mandab na Morzu Czerwonym. To jest, jednak nie mogę powiedzieć, żeby akurat tutaj Chińczycy mieli jakąś aktywność szerszą. Wydaje się, że patrzą na swój interes, jakim jest to, żeby akurat były przepływy surowców. No i oczywiście tutaj kwestia zasadnicza, że co prawda Arabia Saudyjska no jednak jest po stronie Izraela i to jednak widać, że jest po stronie Izraela. To oczywiście widać, że ten reset, który miał miejsce bodajże już półtora roku temu z Iranem, no jednak dalej jest niezagrożony, chociaż oczywiście ten miesiąc miodowy już dawno minął i zaczęła się poważna polityka.
To jeszcze na koniec, czy to, co się wydarzyło, mówię o tym odparciu irańskiego ataku, a z drugiej strony taki pierwszy otwarty atak ze strony Iranu na Izrael, wystarczy obu stronom? Czy Benjamin Netanyahu będzie usatysfakcjonowany i ta inscenizacja teatralna, jak niektórzy mówią, ten spektakl zakończy się dokładnie tak jak teraz i na razie, tak jak zresztą naciska Biały Dom na Izrael, będzie spokój i na razie nie będzie żadnego odwetu ze strony Izraela.
To by był odwetowy. Trzeba o tym otwarcie powiedzieć. Natomiast oczywiście Izrael ma ograniczone możliwości, mianowicie izraelskie lotnictwo nie może przejść przez Syrię ani przez Arabię Saudyjską, żeby cokolwiek uderzyć w Iranie. Poza tym Iran jest na tyle poważnym krajem, że Iran trzeba tak właściwie zmiażdżyć od razu, całkowicie, żeby, a to jest, wiem o tym, że to jest bez udziału Amerykanów jest to niemożliwe. No Iran ma 1 000 000 km², tak więc tutaj kilka bomb rzuconych na Teheran to jest akurat w żaden sposób nie likwiduje jakikolwiek problem. To Izrael jest maleńkim krajem i jest bardzo czuły na uderzenia zewnętrzne.
Tym bardziej, że to było bardzo kosztowne, bo przecież Izraelczycy już podliczyli, ile kosztowała ich ta obrona.
No amerykańskiego podatnika to kosztowało $1 miliard. Tak więc, ale tutaj to też jest o tyle istotne, ponieważ oczywiście Izrael niedawno dostał $18 miliardów kolejne od administracji Joe Bidena, coś co akurat wywołuje też wielki kryzys wewnątrz obozu demokratów, ale oczywiście to są czynniki, z którymi Netanyahu musi się liczyć. Netanyahu oczywiście pozuje teraz, ale Netanyahu patrzy na sondaże. W ostatnich tygodniach, co akurat jest niezwykle ważne, wzrosło poparcie dla Benjamina Netanyahu. Oczywiście to wzrosło poparcie od praktycznie zera z października do prawie 20%. Tak więc sukcesywnie o tej Netanyahu popatrzy teraz w sondaże, jak ten atak, przede wszystkim ta odpowiedź, ta skuteczność Izraela, jeśli chodzi o strącanie tego zagrożenia. W samym Izraelu oczywiście są głosy bardzo krytyczne wobec Netanyahu, ale przede wszystkim też środowisko rodzin uprowadzonych w strefie Gazy naciska na to, żeby rozmowy z Hamasem były dalej prowadzone. No i sprawa jest teraz zasadnicza. Jeżeli Izrael dogada się z Hamasem względem zawieszenia broni, no to Iran, Hamas, Hezbollah, Houthi i tak dalej wszyscy ogłaszają wielki trumf nad Izraelem i tego oczywiście i nad tym musi Benjamin Netanyahu się zastanawiać. W jaki sposób wybronić z tej sytuacji, w której się znalazł. Wydaje mi się, że nie będzie żadnego odwetu na odwet odwetowy. Bez udziału Amerykanów jest to niemożliwe. Oczywiście z perspektywy jakiegoś czasu na pewno mogą być jakieś kolejne psikusy, czy to cybernetyczne, czy może jakieś wzmocnienie opozycji antyreżimowej w Iranie i tak dalej, ale zarówno Iran, jak i też Izrael moim zdaniem nie są zainteresowani kolejną rundą. Ta runda, która miała miejsce w tą noc, no, była wystarczająco historyczna i ją jeszcze trzeba będzie przetrawiać na długo, żeby, bo żyjemy w innym świecie i żyjemy na innym Bliskim Wschodzie.
Bardzo dziękuję za ten komentarz. Punktualnie o godzinie 8:00. Paweł Rakowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia, to ja jeszcze dokończę tylko, jak to wszystko wyglądało, jeżeli chodzi o kwoty. Właśnie irański atak rakietowy z nocy na 13 na 14 kwietnia miał kosztować Izrael astronomiczną sumę 5 miliardów szekli, co odpowiada sumie około ponad 5 miliardów złotych. Tak stwierdził w rozmowie z mediami generał brygady Rim Aminoach. Państwo pewnie się nie orientują, jak to wszystko wygląda, ale na przykład koszt takiej jednej antyrakiety to miliony dolarów, tak więc miliardy dolarów na obronę przeciw atakowi Iranu wydał Izrael. No duże, duże kwoty. 8:01.